W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, aby postępować według Ducha. I dzisiaj kontynuujemy ten fragment. Przeczytaliśmy w zeszłym tygodniu ten sam fragment, co dzisiaj. Ale dzisiaj skupiamy się na dalszych wersetach. Dzisiaj chciałbym się skupili na wersetach od 16 do 23. Wersety od 16 do 23, 5 rozdziału listu do Galacjan, więc przeczytam je jeszcze raz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ostatnio w wydarzeniach czy w wiadomościach różnych bardzo często pojawia się Iran, kwestia Iranu, ponieważ jest konflikt, prawda, pomiędzy światem a Iranem. Świat nie jest zainteresowany tym, żeby Iran miał broń atomową. Wiadomo dlaczego. No, Iran nie wydaje się takim państwem, który byłby dojrzały, któremu można by było powierzyć tego typu broń. To jest dać im broń atomową, to jak postawić miskę z wrzątkiem przed malutkim dzieckiem. Prawda? Kwestia czasu, kiedy włoży w to ręce. Przynajmniej tak się ten Iran jawi. Natomiast Iran jest jak najbardziej zainteresowany, żeby zmienić rozkład sił na Bliskim Wschodzie, ponieważ Izrael, który jest wrogiem Iranu, prawda, prawdopodobnie dysponuje bronią atomową. W związku z tym kraje arabskie generalnie powściągliwie podchodzą do Izraela, ponieważ Izrael może odpowiedzieć atakiem właśnie taką bronią. Kraje arabskie taką bronią nie dysponują, więc Iran, mając taką broń, zmieniłby układ sił na Bliskim Wschodzie, ale też mógłby doprowadzić do eskalacji konfliktu. A wiadomo, co płynie z Zatoki Perskiej. Płynie ropa. A że z ropy korzysta cały świat, więc nikt nie jest zainteresowany konfliktem, więc świat staje przeciwko Iranowi generalnie. Więc Iran ma konflikt zewnętrzny. Ale z drugiej strony, w zeszłym roku bodajże Iran też oświadczył konfliktu wewnętrznego, ponieważ mnóstwo studentów, mnóstwo ludzi wyszło na ulicę i demonstrowało przeciwko temu, co się w tym kraju dzieje. Chcieli większej demokratyzacji życia. Te zamieszki, czy te, może nie zamieszki, ale protesty zostały stłumione. Więc Iran nie tylko doświadcza konfliktu zewnętrznego, ale też wewnętrznego. W podobnej sytuacji do Iranu są chrześcijanie. Ludzie narodzeni na nowo. Żyją w konflikcie generalnie. Nie tylko ze światem zewnętrznym, prawda? Ponieważ dążenia świata są przeciwne do dążeń chrześcijan. Świat nienawidzi chrześcijan. Ale też chrześcijanie doświadczają konfliktu wewnątrz siebie. Doświadczają zmagania, doświadczają walki. Oczywiście ktoś, kto nie jest narodzony na nowo, nie ma o tym pojęcia, ponieważ i tego nie rozumie, ponieważ tego nie doświadcza. Człowiek niewierzący żyje w świecie i postępuje zgodnie z tym, jakie są standardy w świecie. Nie stacza tych samych bojów, co chrześcijanin. Nie ma tych samych walk do stoczenia. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I naśladuje mnie. Chrześcijanin codziennie doświadcza konfliktu i codziennie musi brać swój krzyż. I fragment, który przeczytaliśmy, właśnie o takim konflikcie mówi, o konflikcie wewnętrznym. Pytanie, dlaczego chrześcijanin doświadcza konfliktu wewnętrznego? I Paweł właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, daje nam odpowiedź na to pytanie. Więc apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan, ludzi, którzy otrzymali ducha przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Są to ludzie, którzy zanim stali się chrześcijanami, byli poganami. Nie wierzyli w Boga, nie wierzyli w Jezusa, wierzyli w Zeusa, tak? Albo w innych bogów z panteonu mitologii greckiej, albo rzymskiej, bo to też możliwe. Więc wiara w Boga była zupełnie im obca, ale kiedy Paweł przyszedł do Galacji i zwiastował Ewangelię, ci ludzie odrzucili swoje wierzenia pogańskie, przyjęli chrześcijaństwo, stali się chrześcijanami, można powiedzieć, narodzili się na nowo, otrzymali Ducha Świętego. Więc według terminologii biblijnej to otrzymanie Ducha jest nowym narodzeniem. Stali się Galacjanie nowymi stworzeniami. I w wersecie 16 Paweł mówi nam, aby Galacjanie postępowali według Ducha, a nie będą pobłażać żądzy cielesnej. Natomiast w wersecie 13, no dzisiaj go nie przeczytaliśmy, ale mówi o tym, żeby podobnie, żeby nie pobłażać ciału, ale by służyć, by jedni drugim służyli w miłości. Czyli Paweł wzywa chrześcijan do konkretnego rodzaju postępowania. Mówi Galacjanom, czyńcie to, czy takie postępowanie jest pożądane, jest skazane, natomiast i takie postępowanie, czy innego rodzaju postępowanie nie jest skazane i nie jest pożądane, jest niewłaściwe. Postępowanie według Ducha wyraża się w tym, że wierzący służą jedni drugim w miłości. Tak też nakazał Pan Jezus chrześcijanom, aby się wzajemnie miłowali, abyśmy miłowali swoich braci i siostry. Więc Pan Jezus dał nakaz wzajemnej miłości. Ale kiedy postępujemy według ciała, to rezultatem tego są różne konflikty, podziały, takie jakie miały miejsce na przykład w kościołach galackich, czy też podziały w kościele koryńskim. Takie postępowanie, no zdecydowanie trzeba powiedzieć, że się nie podoba Panu Jezusowi. Według Ducha postępowanie jest czymś pozytywnym, podczas gdy postępowanie według ciała jest czymś negatywnym. Ja tylko może powiem, że czym jest to postępowanie według ciała. Więc to ciało, to przypomnę tylko, że to nie jest to ciało, ta skóra, tkanka, która pokrywa nasze kości. Ciało, Biblia używa tego terminu na określenie pewnej, na określenie natury człowieka. Natury, czyli sposobu, w jaki człowiek funkcjonuje. Natura cielesna mówi o tym, że człowiek postępuje według grzechu. Dąży do grzechu, jest inspirowany grzechem, robi to wszystko, co się Bogu nie podoba. Wyrazem tej natury jest po prostu sprzeciw Panu Bogu, niepoddawanie się Mu, postępowanie według tego, co ja chcę, a nie według tego, co Bóg chce. Więc ludzie, którzy... Więc kiedy mówi Paweł, że postępujcie tak, a tak nie postępujcie, to znaczy, że ludzie wierzący, ludzie narodzeni na nowo mogą postępować na dwa różne sposoby. Tak? Kiedy mówi według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, to znaczy, że chrześcijanin może postępować na dwa różne sposoby. Może postępować według Ducha, albo może postępować według żądzy cielesnej. Jeżeli będzie postępował według Ducha, to oczywiście będzie postępował w taki sposób, jaki podoba się Panu. Jeżeli będzie postępował według ciała, to będzie zasmucał swojego Pana i Zbawiciela. Więc zanim Galacjanie się nawrócili, postępowali wyłącznie według ciała. Postępowali w sposób, który Bogu się nie podobał. Tak? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 8 wersecie mówi, że ci, którzy są w ciele, czyli postępują, w swoim życiu kierują się wyłącznie tą cielesną naturą, to Bogu podobać się nie mogą. A każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, rodzi się właśnie z taką cielesną naturą, naturą, która dąży do grzechu. Zatem chrześcijanin, to można jakby podsumować to wszystko, chrześcijanin to człowiek, który ma dwie natury. Cielesną i duchową. Te dwie natury w Piśmie Świętym określone są jako stary i nowy człowiek. Stary człowiek to jest ten człowiek, który jest ma tą cielesną naturę, naturę, która dąży do grzechu. Podczas gdy nowy człowiek jest już stworzony z Ducha Bożego i jest to natura, która pochodzi od Ducha Bożego i podoba się Bogu. Więc pierwsza rzecz, jaką się dowiadujemy, człowiek wierzący, chrześcijanin narodzony na nowo, ma dwie natury. Druga rzecz, na jaką Paweł wskazuje, jest to, że te dwie natury są całkowicie sobie przeciwne. Duch, werset 17 mówi, że duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Te zaś sobie, są sobie przeciwne, abyście nie robili tego, co chcecie. Tak? Te dwie natury są sobie przeciwne, jak przeciwny jest biegun północny biegunowi południowemu. Więc krótko o każdej z tych natur, Paweł mówi, aby nie pobłażać ciału, czyli jednoznacznie wskazuje, aby nie postępować w ten sposób. I w wersetach 19-21 pokazuje nam, jakie są uczynki, które wynikają z tej cielesnej natury. I daje nam listę 15 różnych rzeczy, uczynków, ale nie zamyka w żaden sposób tej listy. Jest jeszcze 16 rzecz, która jest bardzo istotna, która mówi i tym podobne. To znaczy, że te 15 rzeczy wymienionych to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Ta lista nie jest w żaden sposób zamknięta. Ta lista tylko otwiera cały taki, można powiedzieć, wór z różnymi rzeczami, które do tej grupy się zaliczają. Ta lista jest dużo dłuższa. Do tej listy można dopisać wiele, wiele innych uczynków. Ale co te wszystkie uczynki mają ze sobą wspólnego? Zabójstwa, pijaństwa, morderstwa, zawiść, gniew, knowania i tak dalej, prawda? Co te wszystkie uczynki mają ze sobą wspólnego? Po pierwsze, każdy z tych uczynków jest przez Boga potępiony, generalnie mówiąc. Są to uczynki, które sprzeciwiają się Jego woli względem nas. Nie są to uczynki, które wyłącznie dekalog popełnia, prawda? Ponieważ dekalog oczywiście potępia zabójstwa, potępia bałwochwalstwo, ale dekalog milczy o zazdrości, o gniewie, tak? Więc widzimy, że to nie są tylko i wyłącznie rzeczy, które dekalog bezpośrednio potępia. Są to jeszcze inne rzeczy. Inaczej można powiedzieć, że uczynki ciała to wszystko, co Biblia określa grzechem. I nie odnosi się tylko do samych takich zewnętrznego działania, zewnętrznych aktów, ale odnosi się też do myśli, do pragnień, do emocji, do woli. Tak? Uczynki ciała to nie tylko to, co my faktycznie zrobimy, ukradniemy, zabijemy, napijemy czy upijemy się, ale też jeżeli zazdrościmy, jeżeli mamy gniew w głowie, jeżeli mamy zazdrość w sercu, prawda, jeżeli chcemy źle komuś coś zrobić, jeżeli dążymy do kłótni, prawda, do waśni, to też są uczynki ciała, nie tylko to, co na zewnątrz, ale też to, co wewnątrz. Druga rzecz. Paweł mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ludzie, którzy żyją według ciała, do nieba nie wejdą. Uczynki ciała zamykają przed nimi drzwi do nieba. Więc dlaczego? Ponieważ te uczynki są przeciwne Bożej naturze, która jest święta. Po trzecie, wszyscy ludzie, którzy nie są narodzeni na nowo z ducha, żyją według ciała. Czyli postępują w ten właśnie sposób. Ich życie wyraża się właśnie w takich uczynkach, w mniejszym lub większym stopniu. Jeśli ktoś polega na swoich uczynkach, prawda, bo ludzie często polegają na swoich uczynkach, myślą, że są dobrze, że mogą spełniać dobre uczynki. Więc jeśli ktoś polega na tych uczynkach, które wynikają z cielesnej natury, to jest jak poleganie na dziurawej łodzi na środku oceanu. Ona po prostu zatonie i tylko kwestią czasu jest, kiedy pójdziesz na dno razem z nią. Tak? Jakże ktoś polega na własnych uczynkach, zatonie. Więc uczynki ciała to każdy grzech, jaki tylko możemy nazwać. Jaki tylko Biblia nam pokazuje. Uczynki ciała to jest każdy grzech. Ale mamy tutaj pokazana drugą naturę, prawda? Która się wyraża w owocu ducha, która jest przeciwieństwem uczynków ciała. I też mamy tutaj podaną listę. 9, tak? 9 rzeczy. Ale zauważcie coś ciekawego, że Paweł nie podaje żadnych takich uczynków. Typu, kiedy mówi o uczynkach ciała, podawał na przykład pijaństwo. Prawda? Ale kiedy mówi o owocu ducha, nie mówi o trzeźwości. Tak? W związku z tym, no właśnie, ciekawe, co? Paweł nie podaje nam żadnych takich rzeczy, które by były w jakiś sposób przeciwne do tej pierwszej listy. Nie wskazuje na żadne konkretne uczynki, tak jak ma to miejsce w przypadku uczynków ciała. Więc mówiąc o pobłażaniu ciała, Paweł wskazuje na uczynki ciała i to jest podana lista, można powiedzieć, uczynki w liczbie mnogiej. Kiedy mówi o owocu ducha, mówi o jednej rzeczy. Jest jeden owoc ducha. W jakimś celu Paweł używa takiego, a nie innego języka. Prawda? Więc jest to istotne. I jak sobie pomyślimy na przykład o jabłoni, o drzewie, to ile rodzajów owoców wydaje jabłoń? Wiadomo, że tylko jeden. Jabłoń rodzi jabłko. Jabłoń nie wydaje gruszek, wiśni, pomarańczy. Jabłoń wydaje jabłka. Koniec, kropka. Nic tego nie zmieni. Wiadomo, że każdy inny owoc, prawda, jabłko, wiśnia, gruszka ma swój kształt określony, ma swoją charakterystykę. I wiemy, że wiśnia na przykład smakuje inaczej od jabłka. Wiśnia jest przeciwieństwem, można powiedzieć, jabłka. Jabłko jest słodkie, duże, prawda? Wiśnia jest kwaśna, jest malutka. W pewnym sensie jest to przeciwieństwo. Więc no dziwne by było, żeby jedno drzewo wydawało różne owoce, które są sobie przeciwne, czy są przeciwnościami. Jabłoń wydaje jeden owoc, jeden rodzaj owocu. Więc jeżeli cokolwiek jabłoń zrodzi, wiemy, że to jest jabłko. Koniec, kropka. Dlaczego tak jest? Czy skąd wiemy? Ponieważ każdy ten owoc spełnia określoną charakterystykę. Tak? Każdy owoc będzie jabłkiem, ponieważ spełnia wymogi bycia jabłkiem. To nie wiem, Unia kiedyś wprowadziła takie prawo, że banan musi mieć swoją krzywiznę. Więc jeżeli nie ma tej krzywizny, to nie jest bananem. Można oczywiście bez sensu, ale banan będzie ciągle bananem, nawet jeżeli nie ma tej swojej krzywizny. Ale na tej samej zasadzie możemy powiedzieć o owocu ducha. Jest jeden rodzaj owocu i ten owoc ma konkretną charakterystykę. I tą charakterystykę Paweł nam podaje. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Każde działanie, które spełnia tę charakterystykę, jest postępowaniem według ducha. Więc to postępowanie będzie miało różne formy. Ale jeżeli spełnia tą charakterystykę, to znaczy, że będzie to postępowanie według Ducha Świętego. Więc można być całkowitym abstynentem, tak? Można być cały czas trzeźwy i ciągle pobłażać ciało. Nie może wydawać się, że jakieś działanie jest owocem ducha. Inaczej, przepraszam, źle. Nam może się wydawać, że jakieś postępowanie, jakieś działanie jest owocem ducha, ale kiedy się dokładniej przyjrzymy, to stwierdzimy, że to nie spełnia tej charakterystyki Ducha Świętego. Tutaj muszę wam tutaj pokazać jedną rzecz. O! Tak. Więc byliśmy w Anglii, mieliśmy sąsiadów Koreańczyków. I pewnego dnia ci sąsiedzi przynieśli nam owoce, więc patrzyłem na owoc, tak wyglądał. O, fajnie, jabłka przynieśli. Prawda? Nie wiem, czy znacie ten owoc. Czy ktoś zna, nie? Ale wygląda jak jabłko. Stwierdziłem, fajnie przynieśli jabłka. A okazało się, że to nie jest jabłko. To jest gruszka. Tak, ja rozpoznaję ten wyraz twarzy. To samo się zarysowało na mojej. To zdziwienie, że ten owoc to nie jest jabłko, aż wygląda jak jabłko i rękę dam sobie uciąć, że to jest jabłko, ale okazało się, że to nie jest jabłko, to jest gruszka azjatycka. Prawda? Więc na pierwszy rzut oka jabłko, już nie będę mówił, ale jabłko, ale kiedy się dokładnie temu przyjrzeć, to się okazuje, że to nie jest jabłko, że to jest gruszka. Tak samo jest z owocem ducha. Pewne postępowanie, które na zewnątrz nam się może wydawać jest owocem ducha, kiedy się przyjrzymy dokładniej, może okazać się, że nie spełnia charakterystyki owocu ducha. Dlatego Paweł nie podaje żadnego przykładu jakiegoś konkretnego postępowania, które by wskazywało na, czy mówiło o tym, że to jest postępowanie według ducha. Paweł podaje przykład charakterystyki, czym się charakteryzuje, czym jest owoc ducha, czyli inaczej postępowanie, które spełnia charakterystykę owocu ducha, jest postępowaniem według ducha. Uczynki ciała wyrażają się w konkretnym działaniu. Uczynki te możemy wskazać i nazwać po imieniu, tak? Tak jak to zrobił Paweł. Podczas gdy postępowanie według ducha wyraża się w owocu ducha. W postępowaniu ducha nie jest istotne, jakie konkretne jest to działanie, ale jest istotne to, czy to działanie spełnia określoną charakterystykę. Czy charakteryzuje się miłością, radością i tak dalej. Jeżeli działanie spełnia kryteria owocu ducha, to znaczy, że jest to postępowanie według ducha. Poza tym Paweł mówi nam, czym jest postępowanie według ducha. W wierszu 13 mówi nam o tym, aby jedni drugim służyli w miłości. To jest to postępowanie według ducha. Więc nie ma sensu wskazywać na jakieś działania, uczynki, kiedy wskazany jest jeden konkretny i docelowy, można powiedzieć, uczynek. Nie uczynek, ale pewne postępowanie, konkretne i docelowe. Kiedy służymy w miłości, można się zapytać. Kiedy służymy jedni drugim w miłości? Kiedy nasze działanie ma te cechy, które wymienił Paweł jako owoc ducha. Oczywiście sytuacja nie jest taka, prawda, że zawsze będziemy mieli każdego z tych 9 elementów po równo. To nie jest tak. Nie jest tak idealnie, prawda, że można sobie wydzielić równe 9 części i w każdej tej części będzie każdy ten element po równo. Nie. Nie jest taka idealna sytuacja. Czasami będzie tak, że jednego elementu będzie więcej na rzecz jakiegoś innego. Czasami radości może być mniej z naszego działania, postępowania według ducha. Czasami jakaś sytuacja będzie wymagała od nas ekstremalnej cierpliwości w stosunku do naszych braci i sióstr. Prawda? W związku z tym oczywiście będzie w tym miłość, będzie w tym pewna może wstrzemięźliwość, ale będzie to wymagało od nas jak maksymalnej ilości cierpliwości. Tak samo też może inna sytuacja może wymagać od nas bycia uprzejmym w nader niesprzyjających okolicznościach. Więc, ale jedno trzeba powiedzieć, że we wszystkim musimy mieć miłość. Tak? We wszystkim musi być miłość. Oczywiście, jak powiedziałem, nie zawsze jest tak, że wszystkie elementy są w równej mierze obecne w naszym postępowaniu według ducha. Czasami jest jednych elementów więcej, a czasami innych mniej, ale wszystkie muszą być obecne. To jest istotne, muszą być obecne. Więc zobaczyliśmy, że człowiek wierzący ma dwie natury. Widzieliśmy, że te dwie natury są sobie skrajnie przeciwne. W związku z tym, jeżeli są skrajnie przeciwne, to musi dojść do konfliktu, tak? Bo jest konflikt interesów. Ciało pcha nas ku grzechowi, a duch pcha nas ku Bogu. W związku z tym jest konflikt i tego konfliktu doświadczamy na co dzień. Więc to nam uświadamia, na czym polega życie chrześcijańskie. Chrześcijanin to nie easy i cool, prawda? Jak to się mówi, że jak przedstawia, że jak ty się nawrócisz, człowieku, to wszystkie twoje problemy zostaną natychmiast rozwiązane, a ty po prostu będziesz sunął prosto pod górę. Nie, to nie jest tak, to nie ta Ewangelia. jest także człowiek wierzący. W przeciwieństwie do człowieka niewierzącego doświadcza więcej konfliktów. Ponieważ nie tylko doświadcza on nie tylko z zewnątrz, ale wewnątrz. Człowiek niewierzący, on żyje w zgodzie ze światem. On nie ma problemu z tym, że świat tak funkcjonuje. Jemu się podoba, on po prostu idzie z prądem, prawda? Chrześcijanin idzie pod prąd, więc musi mieć, ma pod górę. Chrześcijanin walczy ze swoimi pożądliwościami i słabościami, pożądliwościami, które go pociągają i nęcą. W związku z tym raz jest na kolanach, a raz jest prosząc o przebaczenie, a raz ma wyciągnięte ręce z radości, bo zwyciężył w jakiejś walce. Każdy z nas, każdy chrześcijanin chce podobać się Bogu. Co do tego nie ma wątpliwości. Bóg zna nasze serca i wie, jak bardzo jest to dla nas ważne. Ale z drugiej strony trzeba uczciwie powiedzieć, że nie zawsze nam wychodzi. Chcemy dobrze, jak to Paweł powiedział, chcemy dobrze, ale trzyma się nas złe. Grzech, ta cielesna natura jest ukrzyżowana, ale jest też jeszcze aktywna. Tak? Z jednej strony jest aktywna, grzech łatwo się nie poddaje, grzech chce dominować, ta cielesna natura chce dominować w życiu chrześcijanina. Ale chrześcijanin chce się uświęcać, chce podobać się Bogu, chce się oczyszczać. Więc musi dojść do starcia, do konfliktu. Więc jest zmaganie się. Jest walka, a to oznacza, że jest czasami porażka, a czasami zwycięstwo. Ale jest jedna pozytywna rzecz w tym wszystkim. Jest jedna pozytywna rzecz, że pomimo tego, że jest to chrześcijańskie życie, to jest ta sinusoida, raz na górze, raz na dole, to jednak tendencja jest ku górze. To jest pocieszające, że tendencja jest ku górze. Z jednej strony można powiedzieć, zwyciężyliśmy, ponieważ Chrystus zwyciężył grzech i pokonał śmierć. Jeżeli trwamy w Nim, jesteśmy bezpieczni. Zwyciężyliśmy. Ale musimy pamiętać, że ciągle jesteśmy tutaj w tym ciele i dopóki jesteśmy w tym ciele, to będziemy się zmagać. To nasze życie chrześcijańskie nigdy nie będzie idealne. Nigdy nie będzie takie, jakbyśmy sobie naprawdę tego życzyli. Dopiero kiedy Jezus wróci, albo my pójdziemy wcześniej do Niego, wtedy będzie easy cool. Wtedy będzie już tylko z górki. Tam już nie będzie zmagania się, nie będzie konfliktów. Tam będzie radość, ponieważ wszystko to, co dzisiaj powoduje, że doświadczamy konfliktu, zostanie usunięte, zniszczone. Więc są ludzie też, musimy wziąć to pod uwagę, chrześcijanie, którzy nie do końca nie zrozumieli tego i głoszą coś, co się nazywa całkowite uświęcenie. Mówią, że dzisiaj jest możliwe, czy w tym życiu jest możliwe, aby żyć bezgrzesznie. I poznałem takich ludzi, którzy twierdzą, że mają takie okresy w swoim życiu, tygodnie, miesiące, kiedy nie grzeszą. Więc jak usłyszałem to się tylko zastanowiłem, jej, albo nie mają pojęcia, nie rozumieją, jakim są stworzeniem, jaki jest człowiek, nie mają pojęcia o naturze człowieka, albo ich definicja grzechu jest tak płytka, że nie widzą grzechu generalnie. Ponieważ doświadczenie nam mówi, Ojcze nasz, prawda, modlimy się. To jest wzór pewnej modlitwy, ale nasza modlitwa jest skierowana codziennie do Boga i z czym przychodzimy do Boga? Przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, tak? To jest nasza codzienna modlitwa, prośba o przebaczenie naszych grzechów. Więc Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale mówi, jeśli nie mamy grzechu, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Więc kilka słów zastosowania. Krótko już tak, na koniec. Nie możemy się zrelaksować jako chrześcijanie i powiedzieć sobie, nie muszę się już grzechem martwić, Jezus załatwił sprawę grzechu. Tak, oczywiście załatwił, to nie ma kwestii, ale ciągle żyję w tym śmiertelnym ciele, gdzie ta śmiertelna natura chce dominować. Jeżeli sobie pozwolę na luz, czy wrzucę na luz i nie będę się pilnował, to szybko ta cielesna natura zacznie się manifestować. Tak jak to zaczęło się w przypadku Galacjan czy Koryntian. Szybko doszło do podziału, do rozłamów, do jakichś kłótni, waśni, ponieważ nie pilnowali się. Więc nie można się zrelaksować i powiedzieć sobie, ja nie muszę się przejmować grzechem. Nie muszę się martwić. Grzech mi już nie zagraża. Dalej, z jednej strony musimy pogodzić się z faktem, że nasze chrześcijańskie życie nie będzie idealne, dopóki jesteśmy w ciele. Nie będzie pasem ciągłych sukcesów i zwycięstw. Nie będzie easy i cool. Po prostu w tej rzeczywistości jest to niemożliwe. Musimy to zaakceptować, że będziemy ciągle w konflikcie wewnętrznym. Będą wzloty i upadki. Będą rozczarowania i porażki. To jest rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. Ale z drugiej strony nie wolno nam odpuszczać. Czy wyluzować się. Nie możemy pozwolić, aby nasze morale opadło. Ale cały czas powinniśmy nawzajem się zachęcać do miłości i dobrych uczynków. Musimy pamiętać, że nie ma dla chrześcijanina strefy neutralnej, gdzie on może się schować, przyczaić, prawda, i ukryć. Albo powłażasz ciału, albo postępujesz według ducha. A to albo to, albo to. Bóg oczywiście zachęca, wzywa nas do tego, abyśmy postępowali według ducha. Więc także pamiętajmy, że mimo tego, że chrześcijanin doświadcza konfliktu i czasami jest, można powiedzieć, na łopatkach, może nie na łopatkach, ale no jest na kolanach, jest i prosi o przebaczenie grzechów, jest góra, jest dół, to ta tendencja jednak jest zachowana, że jest do góry, że idzie do góry. Więc dzięki Bogu za to słowo, tak? Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to słowo, za to, że pokazujesz nam, jacy jesteśmy. Przez to możemy we właściwy sposób podejść do naszego życia, że właściwie podejść do wiary i nie być rozczarowanymi tymi różnymi doświadczeniami, próbami, które do nas przychodzą, że jesteśmy kuszeni, Panie, z naszymi własnymi pożądliwościami i słabościami. Panie, dzięki Ci za to słowo, dzięki Ci za to, że stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, za to, że dałeś nam swojego ducha i przez to możemy postępować według ducha, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że Ty pokazałeś nam, jaką miarą mierzyć. Pokazałeś, czym jest owoc i jak to stosować. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Tobie za zwycięstwo, jakie mamy w Chrystusie. Panie, mimo że dzisiaj jeszcze w pełni tego nie doświadczamy, ale wiemy i wierzymy, że będzie dzień, kiedy Jezus Chrystus zatriumfuje w pełni. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie, kiedy przemieni nasze ciała na podobieństwo swojego własnego. I wtedy już nie będzie konfliktu i nie będzie zmagania się, nie będzie walk, nie będzie łzy, nie będzie płaczu, Panie, nie będzie cierpienia. Tam po prostu będzie jedna wielka radość i zwycięstwo. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie. Amen.